Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, w studiu już goście, którzy zaczynają podgrywać na stole i lekko się bujają, to znaczy, że rozmowa będzie dobra, przynajmniej będzie się działa w tempie, mam nadzieję. Wiktor Stypa, proszę Państwa, i Karol Grzyk, zaraz będę przedstawiać. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Reżyser i aktor. Aktor to jest trochę za mało powiedziane w kontekście tego spektaklu, a przynajmniej od twórca ról wielu. Mówimy o spektaklu Tape, którego premiera w ramach programu Przestrzenie Sztuki odbyła się w zasadzie kilka dni temu w Teatrze Figur w Krakowie. A że miałam przyjemność uczestniczyć zarówno w spektaklu, jak i w dyskusji, która wydarzyła się później, stwierdziłam, że no nie mogę sobie pozwolić na to, żeby z wami nie porozmawiać o tym, co się wydarzyło i co też wy sami robicie. Wiktorze, chciałabym zacząć od ciebie, bo chciałabym, żebyś troszkę nam opowiedział o tym, czym jest Greta Oto i jak to się wydarzyło, że z Anitą Szymańską, nieobecną dzisiaj z powodu choroby, zaczęliście działać. Z jakiego powodu zaczęliście działać?
Greta Oto jest naszym, jak ty już powiedziałeś, duetem twórczym. Pracujemy sobie jako dwójka reżyserów, osób reżyserujących nad naszymi projektami. Wzięła się głównie z poczucia niezależności, tego, że chcielibyśmy mimo wszystko wyrąbać sobie jakąś swoją drogę w kulturze, opowiadać na swoich warunkach i duet pojawił się z potrzeby szukania jakiegoś rodzaju kompromisu i świadomości tego, jakie te kompromisy są ważne w kontekście tworzenia. Bardzo często, kiedy coś kreujemy, to jest nasz pomysł i to jest bardzo piękne, ale bardzo łatwo się w tym zapędzić. Pracując we dwójkę, cały czas musimy szukać jakiegoś rodzaju ugody między moją tezą, tezą Anity, i często z tych dwóch tez rodzi się ta trzecia, która nas zwykle najbardziej interesuje.
To ja cię od razu podpytam, bo powiedziałeś o pewnej niezależności, to od razu zapytam, czy ta niezależność jest trochę wbrew instytucji, albo przynajmniej pozainstytucjonalna, i czy ona może się tak kojarzyć, że trochę działacie pod prąd instytucjom. A druga kwestia to trochę nowe oblicze teatru, bo rozmawiamy o tym przecież od dłuższego czasu. Mówisz o kompromisie, mówisz o duecie jako też formie takiego zejścia z własnego ego, bo mówisz o tym, że się człowiek zapętla w tej jednej potrzebie tworzonej przez siebie narracji. Czy to jest trochę taka próba odpowiedzenia na te współczesne wymagania czy nurty, które też we współpracach teatralnych się pojawiają?
Nie wiem, czy próba odpowiedzenia. Mi się ten kompromis wydaje dramatycznie twórczy. Jest to bardzo przyjemne też pracować z kimś. Możemy się też przyglądać naszym pomysłom, naszym planom i wspólnie sobie kreować jakiś rodzaj wizji, więc wydaje mi się, że jest to, że ma to po prostu bardzo duży potencjał. Czy to się wpisuje w jakiś rodzaj współczesnej mody co do duetów, kolektywów? Prawdopodobnie tak.
Kolektyw jest niebezpieczny teraz.
Kolektyw jest niebezpieczny. Kolektywy zawsze były niebezpieczne. To jest piękne i niebezpieczne.
No tak.
Jeśli chodzi o instytucje, lubimy instytucje. Instytucje wydają nam się, instytucje są kluczowe i witalne dla i w ogóle istnienia kultury. Natomiast są... są zmuszane do pewnych kompromisów z widzem i z kwestią przede wszystkim finansowania, co jest bardzo często trudne. Wydaje mi się, że twórcy powinni dbać o jakiś rodzaj niezależności i przypominania instytucjom, że mimo wszystko mają jakieś cele poza celami finansowymi. Mm-hmm. Przede wszystkim cele artystyczne. Mm-hmm.
Karol, rozumiem, że tobie ta idea jest bliska.
To znaczy, ja się chyba pierwszy raz spotkałem tutaj z Gretą Oto w pracy nad taką offową rzeczą. Mm-hmm. Nad taką rzeczą, która jest przygotowywana w ramach przestrzeni sztuki i właśnie myślę, że potrzebny jest taki imperatyw, który pozwala właśnie radzić sobie w sytuacjach, kiedy potrzebujemy po prostu wielu pomysłów, a mamy niewiele środków, żeby je zrealizować, więc wtedy te pomysły są coraz bardziej kreatywne, tak mi się wydaje. I tutaj absolutnie szapoba przed Gretą Oto nad tym, że się to udało w tym wypadku.
Mówimy o Tape, że się udało,
O Tape, tak.
No to nie jest wasza jedyna produkcja, również nie jedyna, która jest znana krakowskiej publiczności.
Tak, 2 tygodnie wcześniej premierowaliśmy spektakl Psy i ludzie na podstawie dramatu ukraińskiego pisarza.
Udało się?
To o tym już decyduje widz.
No niekoniecznie, wy też jesteście się w stanie przecież krytycznie przyglądnąć, a chyba też pożądane jest to, żeby potrafić się przyglądnąć krytycznie temu, co się robi i co się proponuje. Czy niekoniecznie?
My zawsze przyglądamy się bardzo krytycznie. Wydaje mi się, że aż za krytycznie naszym spektaklom, więc mamy plany co do dalszej pracy nad oboma zresztą spektaklami. Teatr jest, pięknym teatru jest to, że jest medium dynamicznym, więc możemy się zmieniać, możemy się transformować, możemy też być uważni na feedback od widza, bo ostatecznie o ten dialog z widzem chodzi.
Tak, powiedziałeś to po spektaklu, który miałam przyjemność oglądać, czyli po spektaklu Tape, o tym, że on może się zmieniać. Powiedziałeś też bardzo kluczowe dla mnie zdanie, o którym chciałabym, żebyśmy też porozmawiali. Mianowicie, że jeżeli nie będziecie mówić o tym, co wam nie odpowiada w teatrze, co was nie poruszyło, co was nie niesie, co jest zwyczajnie nudne, to będziemy chodzić na nudne spektakle, na nieudane spektakle. Tak jest?
Tak, kropka.
Nie chcesz nic dodać?
Teatr potrafi być bardzo hermetyczny. I ten hermetyzm jest jednocześnie twórczy, piękny i buduje jakiś rodzaj oryginalności i wyjątkowości tego medium. Bo w specyficznych warunkach zawsze wyrastają specyficzne formy. Natomiast twórcy pozbawieni feedbacku od widza zawsze będą ulegać jakimś swoim zachciankom, to bardzo duże słowo, bardzo brzydkie, ale też swoim intuicjom, które nie zawsze są słuszne. I to jest w porządku, że nie są słuszne. Myślę, że powinniśmy się nawzajem informować co do tego, że nie wszystkie pomysły są dobre. Czasami 40-minutowa scena ciszy, która wydaje się z perspektywy twórczej magiczna, pełna przepływów i w jakiś sposób niesamowita, jest po prostu bardzo nudna. Jest sceną, w której absolutnie nic się nie dzieje przez 40 minut.
Jestem pewna, że ktoś wspaniale mógłby o tym opowiedzieć. Powiedziałeś widzów, a może krytyków? Kogo słuchamy? Ja wiem, że krytyk też jest widzem, czy krytyczka, ale kogo w takim razie twórcy powinni słuchać? Tutaj też, Karol, patrzę na ciebie, bo wy jesteście w ogóle jako aktorzy najbardziej wystawieni na strzał wielusetek oczu.
To zawsze powinien być rodzaj dialogu, przynajmniej moim zdaniem. Krytyk powinien w jakiś sposób prowokować widza do szukania gdzieś dalej. Teatr z założenia powinien być niewygodny, powinien gryźć, powinien być trudny i wymagający dla widza, ale jeśli coś jest zbyt wymagające, to budzi nie oryginalną myśl w głowie kogoś, jakąś chęć do dialogu, tylko frustrację. Wydaje mi się, że rolą tego dialogu między krytykiem, widzem i twórcą powinno być szukanie tego złotego środka, kiedy to, co oglądamy, jest dla nas trudne, wymagające, ciężkie do przejścia, ale mimo wszystko nie za trudne.
Czytelne.
W jakiś
Przynajmniej
sposób.
W części.
Do jakiegoś stopnia, tak.
A ty kogo wolisz słuchać?
Ja powiem tak, że ja się trzymam tego, co niegdyś mi powiedziała moja pani profesor i pani reżyserka spektaklu dyplomowego. Już prawie rok minie niedługo od tego, jak wypremierowaliśmy ten spektakl dyplomowy. Czyli pani Agnieszka Glińska. Ona kiedyś nam powiedziała, że warto wybrać sobie kilka osób, żeby to nie było duże grono osób, do których mamy zaufanie i osób, które wiemy, że nas nie okłamią i które nie boją się powiedzieć nam prawdy po prostu i ich słuchać. A jeśli chodzi o wszelką krytykę, to warto się z nią zaznajamiać, ale nie warto się do niej przywiązywać, bo i zarówno do pozytywnej i do negatywnej, bo na 100 pozytywnych przypada 1000 negatywnych i my w związku z tym nie wiemy, co jest konstruktywną krytyką, a co jest po prostu odbiorem. Warto się temu przyglądać, warto to przepuszczać jakoś przez siebie, ale nie przywiązywać się do tego, bo gdybyśmy jako aktorzy mieli właśnie przywiązywać się i przejmować się każdą opinią, no to byśmy chyba emocjonalnie nie wyrobili, tak myślę. Więc ja absolutnie się trzymam tego sposobu. Kilka osób, mam zaufanie i ich się słucham po prostu.
Wiktor Stypa, Karol Grzyk, proszę państwa, wciąż w studiu Radia Kraków Kultura. Przechodzimy już do tape, do spektaklu, który niedawno mogliśmy oglądać w Teatrze Figurów w Krakowie. Na stronie czytamy: historia Bartka, licealisty, który wychowuje się z samotnym ojcem. Chłopak, stojąc u progu matury, próbuje zrozumieć, kim chciałby zostać. Jego pasją jest muzyka, jednak sam przed sobą wstydzi się tego przyznać. Ucieczki od codzienności szuka w nagrywaniu prześmiewczych filmików na TikToka, maskując nimi lęk, niepewność i strach przed rozczarowaniem ojca. W internetowym świecie Bartek walczy z samotnością oraz stara się przebić przez mur niezrozumienia dla świata dorosłych. Wskazujecie, że spektakl nie tyle jest dla widzów dorosłych, ale przede wszystkim dla młodzieży. Zdaje się, że jest to najbardziej niedoceniona grupa odbiorców, nie tylko teatru, może kultury szeroko pojętej. Równocześnie jest taki, nie wiem właśnie czy mit, czy prawda, że jest to grupa, do której po prostu najtrudniej dotrzeć ze względu na język, który zaczyna być rozbieżny pomiędzy tym, którym my jako dorośli się posługujemy, a tym, którym oni się posługują, ale również tematami, których my się domyślamy. Czy faktycznie jest to wyzwanie i skąd taka decyzja?
Młodzież jest trudna, czy zawsze była chyba najtrudniejszą grupą do dotarcia w kontekście teatralnym, również ze względów systemowych. Młodzież pracując, znaczy będąc w liceum, mierzy się ze zdecydowanie za dużym natłokiem pracy, nauki i generalnym niedoborem czasu na rozwój nawet własnych zainteresowań, więc teatr i jako medium, które wymaga tego, żeby gdzieś pójść, pojechać, spędzić kilka godzin często, jest bardzo nieintuicyjnym miejscem do spędzenia wolnego czasu, a jak wiemy z dyskusji z wieloma nauczycielami, są też problemy systemowe wynikające z tego, że godzin przeznaczonych na wyjście do teatru jest za mało, płace są za niskie, nie ma na to funduszy. Mało o tym rozmawiamy w ogóle w jakiejś debacie publicznej, więc dochodzi też ta kwestia. Natomiast jeśli chodzi o tematy, jest to widz ciekawy, bo można z nim wejść w jakiś rodzaj bardzo interesującego dialogu. Są to ludzie na jakimś progu dorosłości w tej przestrzeni, kiedy trzeba się zdecydować, kim się chce zostać, czy tam kim się będzie, albo podjąć jakiekolwiek decyzje, które są bardzo trudne i wyjść ze świata, który jest bardzo mocno uformowany, tego świata liceum, który ma jasne ramy, w jakiś rodzaj nieznanego. Więc szukanie tych tematów jest też, pomijając fakt, że wymagające, jest bardzo ciekawe.
Ale to jest pytanie, które zadaliście sobie jako twórcy, a później jeszcze wrzuciliście Karolowi Bartkowi, czyli trochę taka wiwisekcja może własnych wspomnień, bo wydaje mi się, że to jest tak uniwersalne, że równocześnie musiało jakoś zapracować w was indywidualnie. Być może wy sami wróciliście do takiego momentu okresu formacyjnego, gdzie musieliście sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy trochę idziemy w stronę wyobrażeń rodziców, bo to też było eksploatowane w tape, czy może jednak jesteście w stanie w dziwnych czasach, takich czasach, które są płynne nawet dla nas samych, zdecydować o kształcie przyszłego życia, a może świadomości, że właśnie nie jesteście gotowi na to, żeby o tym zdecydować.
Wracaliśmy do naszych wspomnień z jakimś rodzajem nieufności, zastanawiając się, czy te nasze problemy, czy te nasze figury ojców, matek, ciotek, wujków są w ogóle w jakikolwiek sposób jeszcze aktualne, bo świat mimo wszystko bardzo się zmienił przez ostatnie 12 lat, bo tyle minęło od kiedy zdawaliśmy maturę. Natomiast wracaliśmy do nich też na podstawie, znaczy wracaliśmy pracując nad spektaklem do naszych wspomnień podczas warsztatów z młodzieżą i ku mojemu zdziwieniu, ale też przerażeniu okazało się, że bardzo dużo tematów pozostaje wciąż aktualnych. Więc te figury ojców, które nie mówią, te figury matek, które ciągną cały wózek domowy, oczywiście w różnych wariantach, w całym spektrum różnych zachowań i możliwości, ale wciąż powtarzając się pewne wzorce, pewne problemy i pewne tematy tabu przede wszystkim, które stwierdziliśmy, że spróbujemy w jakiś sposób zamanifestować na scenie.
Karol?
Tak, ja może powiem w ten sposób, że tworząc ten spektakl, tworząc postać Bartka, absolutnie starałem się nie myśleć o tym, a właściwie nawet chyba mi się to udało, że nie myślałem o tym, że robię spektakl dla nastolatków, że to jest jakaś taka grupa docelowa, bo pamiętając, że jak ja byłem też w takim wieku nastoletnim, to bardzo nie lubiłem, jak ktoś właśnie sprzedawał mi coś pod płaszczykiem. To jest dla ciebie, dla nastolatków. Ja chciałem być traktowany jak dorosły i myślę, że to się raczej nie zmieniło, że młodzi ludzie chcą być traktowani jak dorośli i mają do tego prawo absolutne, bo przecież niedługo wejdą w tę dorosłość właśnie, w tę pełnoletność i co wtedy? Oni muszą poczuć się traktowani jak dorośli przez dorosłych, żebyśmy też ich nie upupiali w pewien sposób i nie sprawiali, że oni się poczują trochę zhierarchizowani, trochę niżej niż dorośli. Oni chcą być traktowani jak dorośli, a mają ku temu też, no po prostu mają na tyle rozwinięty już tutaj swoją własną wiedzę, swój własny umysł, swoją własną taką uczuciowość, że oni są w stanie wiele przyjąć, naprawdę, i z nimi powinno się po prostu rozmawiać tak samo jak z każdym innym. Dlatego ja, tworząc ten spektakl, czując się współtwórcą, nie myślałem, że tworzę dla młodzieży. Tworzę dla widza, tworzę coś, co chcę mu przekazać i teraz muszę po prostu wiedzieć, jak to zrobić.
Od początku wiedziałeś jak?
Nie, na pewno nie. To było wiele, wiele tutaj było poszukiwań, wiele tutaj było pomysłów.
Wiktor się niepokojąco uśmiecha.
Niepokojąco się uśmiecha.
Niepokojąco się uśmiecham, tak. Wydaje mi się, że szukaliśmy jakiegoś balansu między środkami teatralnymi, które są... Tworzyliśmy z myślą o tym, że to może być pierwszy spektakl, jaki zobaczy nasz widz. I to jest chyba... Jedyna rzecz, której się trzymaliśmy w kontekście tworzenia, znaczy w kontekście myślenia o tym, że widz młodzieżowy jest jakiś wyjątkowy. Ponieważ widz, który obejrzał już 100 spektakli, zna pewne sztuczki, pewne rzeczy będą go nudzić bardziej, inne mniej, ale na pewno też będzie mieć dużo większą wytrzymałość, choćby w kontekście timingu wytrzyma po prostu dłużej. Mm-hmm. My zastanawialiśmy się nad tym, że nasz widz może być odrobinkę mniej cierpliwy, bo po prostu jeszcze nie wie, w jaką przestrzeń wchodzi. Natomiast pytania, faktycznie, tak jak powiedział Karol, pytania, które sobie zadawaliśmy tworząc spektakl, to pytania, jakie chcieliśmy zadać widzowi, czyli kim jestem, dokąd zmierzam i o co ci chodzi, tato, to są pytania, które może sobie zadać nie tylko młodzież, ale widz w każdym wieku.
No ale to są wielkie pytania. Ja zawsze się zastanawiam, czy kiedy bierzemy na warsztat coś gigantycznego i właśnie uniwersalnego dla każdej dekady praktycznie, czy mierzymy się z czymś ogromnym, czy właśnie z czymś tak banalnym, że nie należy się bać tych pytań, bo one po prostu pojawiają się w każdej głowie. To my trochę zmitologizowaliśmy pewne życiowe decyzje w jakiś taki niesamowity sposób. One nam urosły do ogromnej rangi.
Ja myślę, że my się boimy bardziej trochę o tym myśleć niż taki młody widz. Takie mam trochę poczucie, że im się jest starszym, tym bardziej jest takie narzucenie społeczne, że my już powinniśmy wiedzieć, że my już powinniśmy, że ja mam te 25 lat i ja powinienem już wiedzieć, co ja chcę w życiu robić. A z drugiej strony żyjemy w takim świecie, że nie wiadomo, czy niedawno gdzieś przeczytałem, że nowe pokolenia będą zmieniały pracę praktycznie około 5-6 razy w swoim życiu, bo takie mamy praktycznie realia i...
Nie do pomyślenia w zasadzie jeszcze 3 dekady temu.
Na przykład.
Dwie.
Właśnie dlatego jest taka presja w każdym praktycznie wieku, co teraz ze sobą mam zrobić. A młody widz zadaje sobie to pytanie przede wszystkim chyba po raz pierwszy, a my sobie zadajemy cały czas. Więc myślę, że to jakby ratuje nas w sytuacji, kiedy zamykamy się w takim błędnym kole i zadajemy jako twórcy sobie pytanie, czy to się opowie, czy te pytania są nadal aktualne, dla kogo są te pytania. One są dla wszystkich, wydaje mi się, bo każdy z nas gdzieś w pewnym momencie przynajmniej swojego życia musiał lub będzie musiał zadawać sobie to pytanie.
Wiktor Stypak, Karol Grzyk, proszę państwa, reżyser i aktor spektaklu Tape, o którym rozmawiamy. Obiecałam, że zapytam was o ten duży dla mnie temat, którego jest, wydaje mi się, wciąż za mało w kulturze i w ogóle w dyskusji społecznej. Mianowicie tego, jak zmieniły się relacje między chłopakami i mężczyznami i tego, czego my oczekujemy od współczesnego mężczyzny i czy na pewno daliśmy mu na to czas. Bo powiedziałeś też, że ta cisza na przykład u ojców, czy to poszukiwanie komunikacji, wejście w dyskusję niejednostronną jest wciąż pożądane. Zrezygnowaliście też z matki, w ogóle z obecności matki jakiejkolwiek. Wujek, który nam pojawia się zza światów, to też jest męski bohater, który podejmuje taką, a nie inną decyzję w swoim życiu. Czemu skupiliście się na mężczyznach?
Jak zaczynaliśmy w ogóle rozmawiać o tym spektaklu, to mieliśmy poczucie też na podstawie dyskusji z młodzieżą, że temat, jakieś wzorce zachowań, czy wzorce, pewne modele co do tego, kim może być współczesna kobieta, są w jakiś sposób opracowywane przez feminizm. One się tworzą, one są w dyskusji i jest to dyskusja bardzo piękna, ważna i idzie do przodu przede wszystkim. Mimo często braku wsparcia systemowego. Ale wciąż brakuje nam, przynajmniej mi bardzo brakuje jakiegoś rodzaju dyskusji na temat tego, co to jest męskość. Ponieważ męskość zaczyna się bardzo często teraz w kulturze sprowadzać do po prostu do figury toksycznego mężczyzny. Bardzo dużo mówi się o toksycznych aspektach. Mówi się o...
agresywnego, nieprzystosowanego.
Tak, o przyzwoleniu chłopców do pewnych zachowań. Natomiast rzadko rozmawiamy o tym, właściwie w którą stronę my powinniśmy dążyć. I często rozmawiając z młodymi chłopakami, zresztą sam jestem w tej sytuacji, my się w ogóle zastanawiamy, na kim możemy się oprzeć, jeśli te figury z przeszłości robią się w jakiś sposób niekorzystne. Mm-hmm. I to jest trudna rozmowa, to jest dyskusja, w której nie mamy absolutnie żadnych odpowiedzi. I razem z Bartkiem pozwoliliśmy sobie na przyglądanie się temu, kim jest jego ojciec, co mu się w nim podoba, co mu się w nim nie podoba, co jest dla niego trudne i być może, mam nadzieję, razem z tym młodym widzem stworzymy, znaczy młodym, razem z widzem przede wszystkim zaczniemy sobie na podstawie tych wszystkich pytań tworzyć jakiś rodzaj nowych figur.
Zadałeś młodzieży, która była na spektaklu, absolutnie znakomite pytanie. Czy chcielibyście jeden do jeden być swoimi rodzicami? Totalnie wejść w ich buty? I powiem ci, że to dla mnie było nawet wyzwalające pytanie, bo zostałam z nim na długo. No i te odpowiedzi, powiedziałabym, że dla rodziców nie były łaskawe.
Nie były. One zawsze są trudne. To jest trudne, bo jednocześnie bardzo kochamy naszych rodziców, a jednocześnie... I mamy, no i jesteśmy nimi w jakimś stopniu. To jest ten zawsze, każdy ma ten przerażający moment w swoim życiu. Wydaje mi się, że to jest jakaś dosyć powszechna rzecz, kiedy patrzymy w lustro.
I zaczynamy widzieć. Pozdrawiam cię, mamo.
Tak, mm-hmm. I to nie zawsze jest miłe spotkanie.
Tak, to prawda.
Natomiast jest to też... jest to pozytywne, bo się zmieniamy, bo widzimy swoje wady, bo to jest ważne, znaczy to wydaje mi się, że jest jakimś elementem rozwoju w ogóle cywilizacyjnego to, że my widzimy wady swoich rodziców. Pytanie, czy potrafimy o nich rozmawiać w sposób, który nie jest krzywdzący dla obu stron albo zamykający dyskusję. To był jakiś duży, duży temat naszego spektaklu, czyli pytanie, czy my w ogóle potrafimy rozmawiać. Mhm.
No i daliście wyzwanie Karolowi, który musiał sprostać byciu po wszystkich stronach tego, no właśnie, nie chciałabym powiedzieć sporu, ale jednak sytuacji, w którą tape nas wrzuca. I to ty musiałeś udźwignąć przez niemal godzinę bycie wszystkimi głosami, tą polifonią, która się wytworzyła, a była równocześnie bardzo samotna. Bo to jest taka, wiecie, dyskusja bez dyskusji trochę w tape dla mnie. Ona jest, zderza się trochę ze ścianą, tak jak zderza się monolog ojca, który jest jakby wciąż niezadowolony i wszystko go uwiera. To zarówno życie wewnętrzne, jak i to uzewnętrznione twojego bohatera, ale też TikTok czy YouTube, czy nieważne w jakiej formule to zamkniemy, czyli te wstaweczki, które tam się u ciebie pojawiły proszące o suby i niesuby w takiej formule przekpiewczej, to też jest tak naprawdę mówienie do ściany. To znaczy to jest wyobrażony widz, nieżywy. W związku z tym i tak ostatecznie zostałeś w samotności swoich wielu ról, które dźwigałeś.
No Tak, trochę tak było, ale ja też podszedłem tutaj do tego całego właściwie 50-minutowego monodramu w taki sposób, że my cały czas jesteśmy w wyobraźni, w wyobrażeniach głównego bohatera, że to, co się tam dzieje, niekoniecznie dzieje się naprawdę. Znaczy, to się dzieje naprawdę w jego głowie, w jego wyobrażeniach, ale tak naprawdę my nie wiemy, czy ten ojciec taki jest, czy w ogóle praktycznie bardzo mało wiemy o wujku. My widzimy, jak Bartek odbiera świat i widzimy tylko ten świat przez pryzmat tego chłopaka, który stoi przed wieloma wyborami, który jest bardzo niepewny i który, tak jak wspomniałaś, właśnie walczy z tą toksyczną męskością, nazwijmy to. To znaczy, my obecnie jesteśmy w takich czasach, gdzie staramy się walczyć z takimi stereotypami i z presją społeczną przede wszystkim. Mhm. Zarówno z presją wywieraną na kobiety, jak i na mężczyzn, bo mężczyźni również żyją w takim świecie, gdzie pewne rzeczy są oczekiwane, oczekuje się od nich wiele. A nie wszyscy po prostu tacy są. Są niekiedy ludzie, którzy właśnie, po prostu myślę, że wszyscy, nie będę teraz tutaj uogólniać, ale myślę, że wszyscy mają tak, że my mamy momenty, w których się czujemy słabiej, czujemy się bezsilni, a wymaga się od mężczyzny takiego, żeby jednak był niezachwianą skałą, żeby jednak potrafił wiele rzeczy.
I czy to właśnie nie jest ten mit, który teraz trochę się rozszczelnia? Czyli jednak to spojrzenie na mężczyznę zaczyna dopuszczać emocje, zaczyna pożądać emocji, a nie skały, właśnie tej milczącej skały, którą mężczyzna był przez lata. Chropowaty, oschły, nieobecny, milczący, gdzieś obok. Może właśnie tutaj jest potrzeba emocji?
Absolutnie jest potrzeba emocji, bo każdy ma te emocje i każdy gdzieś je musi umiejscowić. I tłumienie ich w sobie, a w takim właśnie pojęciu mężczyzny skały, to jest powszechne, że taki mężczyzna musi tłumić te emocje, że on nie, jako ten przewodnik, jako ten taki właśnie... Mężczyzna przewodnik to też jest bardzo, bardzo ciekawy temat, bo po prostu ja ze swoich przynajmniej takich doświadczeń mogę powiedzieć, że mężczyzna też po prostu potrzebuje czasami dać sobie przestrzeń na nie wiem i na taki... Na po prostu, na przyznanie się też przed samym sobą, że ja nie wiem, ja muszę się zastanowić, ja sobie mogę nie poradzić, ale nie mogę tego tłumić w sobie. I myślę, że tutaj właśnie to, że Bartek również doświadcza tych emocji, ale nie tłumi ich w sobie, bo one się w nim dzieją, jest pewnego rodzaju rozprawieniem się z tym mitem.
Mhm. Dołożysz coś?
No dochodzi pytanie tylko, co z tymi emocjami, z którymi... Pytanie, czy potrafimy sobie radzić ze wszystkimi emocjami, radzić w kontekście społecznym, w sensie pytanie, co z agresją. Agresją, która jest wpisana w męską naturę, również ze względów hormonalnych, które bardzo często, którą większość z nas po prostu nie potrafi się posługiwać i albo się jej boimy, albo ją wypieramy, albo spotyka się z jakąś niechęcią, albo jest tłumiona i jest po prostu rodzajem refluksu, który siedzi gdzieś tam na dnie żołądka każdego mężczyzny. Pytanie, czy potrafimy to w jakiś sposób wspólnotowo, społecznie sobie rozejść.
Powiedzcie mi jeszcze, co prawda ja Państwa odeślę do rozmowy, która odbyła się na antenie Radia Kraków Kultura z Michałem Lazarem, który jest autorem muzyki i tekstów piosenek, bo muzyka gra tutaj całkiem pokaźną rolę. Więc jeżeli jesteście ciekawi tego, jak wyglądał proces twórczy z perspektywy Michała Lazara, to odsyłam do podcastu. Natomiast jestem ciekawa, jak tutaj to zagrało, bo ty byłeś wykonawcą dość długich piosenek. I tutaj zgodzę się z jednym głosem, który się pojawił, że utrzymanie uwagi w dziwnie poszatkowanym świecie. Zastanawiałam się, gdzie była ta formuła i gdzie była cienka linia, nawet dla mnie samej. To znaczy, co ja jeszcze jestem w stanie z tego wyciągnąć. Równocześnie wy zdecydowaliście się na to, żeby były momenty, no, gdzie ty się kompletnie, że tak powiem, jako aktor czy jako postać się trochę odsłaniasz, trochę zaczynasz zapraszać do dialogu przez muzykę. Od początku muzyka miała tak wyglądać w tym spektaklu, czy to też był proces, który odnajduje jakiś finał też zaskakująco dla was?
Na pewno wiedzieliśmy, że chcemy stworzyć mikromusical, więc...
Mikromusical, jak ładnie.
Więc muzyka, tak, muzyka była kluczowa w kontekście tworzenia. Zresztą piosenki, o piosenkach rozmawialiśmy na samym początku. Michał napisał piosenki. My, odbijając się od tych piosenek, dopisaliśmy Świat Bartka, który oczywiście istniał już wcześniej w jakiejś tam formie. Natomiast piosenki były punktem wyjścia, ponieważ traktowaliśmy je jako monolog wewnętrzny postaci, czyli coś, o czym postać myśli, czego niekoniecznie, co niekoniecznie potrafi zlepić w słowa, ale w jakiś sposób bawi się tym muzycznie. Wydawało nam się to dużo ciekawsze niż takie jasne deklaracje ze strony Bartka, albo znowu niedopowiedzenia, które mogłyby przynieść dużo więcej złego niż dobrego.
Tak, te piosenki też przebyły długą drogę, to muszę tutaj od razu powiedzieć, bo na ostatnim spektaklu, po ostatnim spektaklu właściwie, usłyszałem taką opinię osoby, która usłyszała te piosenki w wersji takiej demo, jak dopiero je dostałem, a to już było kilka miesięcy temu, i przyznała, że ej, no zupełnie co innego, jak tak na początku słuchałem tego demo, no to tak różnie, a teraz mi się podobało, teraz rzeczywiście na scenie to ożyło. I to jest też piękne, że musical też jako forma, wiadomo, chyba najbardziej ulubiona i najbardziej taka czytelna dla widza i angażująca go w pewien sposób.
Musical?
Musical, tak. Ja po prostu uwielbiam.
Ciekawe, że to mówisz.
To znaczy taki mam ogląd, nie wiem, może to jest, bo to na pewno jest moja prywatna opinia, ale po prostu mam takie poczucie, że musicale zawsze jakoś zapraszają widza, że jak nawet jak mi się nie spodoba dramaturgia czy tam reżyseria, no to są piosenki, są tańce, są jakieś inne rzeczy.
Tańce hulajce
z Fawole, a tutaj te piosenki były trochę pretekstem do tego, żeby opowiedzieć o właśnie, tak jak już Wiktor wspomniałeś, tym wewnętrznym monologu, tym, co się dzieje jeszcze głębiej w Bartku, niż my to widzimy na pierwszy rzut oka.
Panowie, a z czym byście chcieli zostawić widza? To znaczy, jaka jest wasza idea fix? Bo absolutnie myślę, że z tej rozmowy wynika, że jesteście otwarci, że jesteście niezarzucający, że jesteście nastawieni nie na smrodek, że tak powiem, pedagogiczny i edukacyjny, tylko po prostu na dyskusję. I chwała wam za tę ideę i ten format. Natomiast jestem ciekawa, co chcielibyście, żeby zapracowało w widzu. Tak zupełnie gdzieś tam w środeczku, jakie wam się rodzą marzenia.
Moim marzeniem było zostawić widza z chęcią do rozmowy ze swoimi bliskimi, do rozmowy, w której czasami możemy mieć poczucie, że nie mamy nic do powiedzenia, albo że nasze racje są w gruncie rzeczy mylne, albo często jak zaczynamy rozmowę, rozmowy mogą być, w rozmowie możemy starać się wygrać z naszym rozmówcą, przedstawić mu swoje racje, ale możemy też stworzyć jakiś rodzaj dialogu, z którego coś wynika. I ta druga forma jest dużo mniej wygodna, bo często sami musimy się skonfrontować z tym, że nie wiemy, albo że nie mamy racji. I to poczucie racji nie zawsze ma znaczenie, więc chcieliśmy zachęcić zwłaszcza tego młodego widza do tego, żeby pogadali ze swoimi rodzicami na temat tego, że coś jest nie tak. Możemy nie wiedzieć, co to jest, i to jest w porządku. Możemy się też nie zgadzać fundamentalnie, i to też jest w porządku, tylko to w obrębie rozmowy powinno się w jakiś sposób okazać.
Tak, a dla mnie myślę, że takim jednym, bo myślę, że ilu ludzi, tyle będzie opinii, ale przede wszystkim dla wszystkich mężczyzn, chłopców, którzy nie czują się męscy, żeby to był taki przekaz dla nich, że to jest w porządku, że mogą poszukiwać, mogą sobie pozwolić właśnie na to, nie wiem. No i oczywiście, żeby zachęcić ludzi do chodzenia do teatru w każdym wieku, bo myślę, że no, teatr jest właśnie tym medium, które może dużo zaoferować, i my nawet nieczęsto zdajemy sobie sprawę, ile to może być.
To prawda. A wiecie, o czym ja marzę? Ja wam tak szybko powiem, bo to jest związane z teatrem. Ja marzę o tym, żeby pojawiły się gwizdy, tupanie i wychodzenie. A nie stanie na każdym spektaklu i oklaski. To a propos tej wymiany informacji między widownią a twórcami. Proszę państwa, Przede wszystkim wysyłamy Anicie Szymańskiej dużo, dużo zdrówka i najlepsze życzenia. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś porozmawiać. Wiktor Stypa, reżyser, Karol Grzyk, aktor, może tak to skrócę teraz na koniec, byli moimi państwa gośćmi. No ja państwa namawiam do tego, żeby sięgać, jeżeli będzie taka możliwość, po tape, a jeżeli nie, to po prostu proszę śledzić, co się będzie wydarzało zarówno w tym duecie, jak i szerzej. Teatry stoją otworem, proszę państwa. Bardzo wam dziękuję.
Dzięki. Dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.